Cześć, z tej strony Magdalena. Dziś przegadamy sobie pewien ważny dla mnie temat, bowiem opowiem Wam o trzech obszarach, trzech aspektach, które tworzą czwarty, bardzo ważny, gdy po prostu jesteśmy z psem na jeszcze wyższym poziomie porozumienia. Temat ten omawiałam na moim ostatnim webinarze. O takich właśnie nieoczywistych psich potrzebach, a jednocześnie bardzo ważnych. Webinar ten zobaczyło ponad kilkanaście tysięcy osób, za co jestem ogromnie Wam wdzięczna, że przybywacie, że słuchacie, że wdrażacie te rzeczy, o których mówię, gdy dzielę się swoim doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami. Bardzo mnie to cieszy i raz jeszcze dziękuję. A teraz nasz bieżący temat. Trzy rzeczy, trzy bardzo ważne rzeczy, które dają czwartą rzecz, która wznosi nas gdzieś tam wyżej. Pierwsza, akceptacja. Akceptacja jest to coś, co absolutnie nie sprawia, że zaprzestajemy działania. Bo gdy mówię o tym, że psa trzeba zaakceptować to, że jest psem. I wszystkie naturalne psie zachowania często mogą być w naszym miejskim życiu, w naszym gdzieś tam szybkim trybie nieakceptowane, niepożądane. Na przykład szczekanie. Na przykład ciągnięcie na smyczy, czy potrzeba eksploracji, która niezaspokojona jest, bo wychodzimy tylko na 5 minut wokół bloku. I akceptacja tego, że pies jest psem, że wiele z jego zachowań jest właśnie bardzo naturalna, jest podyktowana często genami, które a propos bardzo w ostatnim czasie ludzie zaczęliśmy zmieniać. To znaczy wpływamy mocno na wygląd psa, a często też za tym oczywiście idą też cechy, bo na przykład do tej pory psy bardziej były dobierane do rozrodu pod względem użytkowości. Nie do końca było to ważne, jak pies wyglądał, ale ważne było, jak się sprawdzał. Więc szczenięta były raczej użyteczne. Tu był po prostu dobór naturalny, wręcz bym powiedziała. Teraz, gdzie bardziej niestety czasem wygląd się liczy i hodujemy psa na długość sierści, kolor sierści, kształt uszu, krótki pysk czy długi. Nie jest tak ważne, niestety, nad czym bardzo ubolewam, to jaki ten pies jest. Czy to będzie pies, który będzie się bał wszystkiego, który będzie bardzo reaktywny i nie będzie potrafił radzić sobie ze swoimi emocjami, z frustracją, który nie będzie zostawał sam w domu, bo wiemy, że tutaj geny dużą rolę odgrywają. Ważne jest też akceptowanie tego, że pies ma swoje potrzeby. Potrzeby eksplorowania, swobodnego ruchu, potrzebę bycia blisko, potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę również rzucia, gryzienia, potrzebę odpoczywania. I jeśli nie dbamy o ten cały bilans potrzeb, psu jest bardzo trudno i często właśnie takie braki w potrzebach manifestują się właśnie problemowymi dla nas, problemowymi zachowaniami, ale te problemowe, niepożądane zachowania często są po prostu samopomocą, którą pies próbuje udzielić. I jest też fajna koncepcja, o której mówiłam podczas webinaru i pewnie też ją dobrze znacie. Jest to koncepcja zlewu, gdzie dzięki której bardziej rozumiemy, że emocje wlewają się do naczynia, do tutaj właśnie przedstawionego jako zlew wcześniej przedstawiałam to jako szklankę, gdzie po prostu wiele emocji w ciągu dnia, w ciągu kilku dni wlewa się, bo pies się tego przestraszył, bo się tu sfrustrował, bo tu nie dospał, bo tu się czymś zezłościł, bo tutaj rzucano mu patyka jeden raz za drugim i też gdzieś tam nie miał możliwości wyjść z tego kołowrotka emocji i następuje wylanie się w najmniej oczekiwanym momencie. I tutaj wiedząc o tym, że taki zlew może się właśnie wypełniać tymi emocjami, mamy szansę pomóc psu, żeby troszkę z tego się wylało. W sposób taki bardziej kontrolowalny, naturalny, czyli taki odpływ. Dbamy o psi odpływ, co na przykład, czym na przykład są wszystkie przyjemne dla psa zachowania, jak węszenie, jedzenie, lizanie, gryzienie jakichś naturalnych suszonych części zwierząt, czy jakiejś tam drewnianej kosteczki. Są takie specjalne, na przykład z drewna wrzosu. Bardzo polecam, Litra poleca. Ale także kopanie, brodzenie w wodzie, pływanie, masaż. Te wszystkie rzeczy, które sprawiają psu przyjemność, one będą pomagały zachować mu dobry nastrój, troszkę z tego zlewu w sposób bezpieczny odlać tych emocji. I bardzo też to, co na psa wpływa, to jest jego doświadczenie. No tutaj nie zawsze mamy wpływ na to, jakie on ma, bo jeżeli mamy psa zaadoptowanego, no to nie, czasem nawet nie wiemy, co go spotkało. Natomiast mamy spory wpływ, właśnie zdobywając wiedzę, na to, co on teraz będzie przeżywał. Czy będziemy go chronić, czy będziemy sprawiać, że będzie sobie krok po kroku radził z coraz większymi wyzwaniami, bo będzie nasze wsparcie, bo będziemy w stanie ocenić i przerwać sytuację bardzo dla niego niekorzystną. I to sprawia, ta wiedza, że zaczynamy akceptować psa takim, jakim jest, że akceptujemy przede wszystkim to, że pies nie jest na pilota, że nie jest robotem i nawet jak z nim trenujemy, tak jak ja trenuję z moimi, pod zawody, pod bardzo wysokiej rangi zawody, to ja wiem, że to nie są roboty i że zdarzy im się wykopać moim rodzicom w ogródku jakąś tam grządkę, że zdarzy im się, tak jak ostatnio, wpaść z impetem na lampę ogrodową i ją po prostu połamać, że zdarza im się, na przykład Ditrze, która ma niecały rok, wziąć mojej córki zabawkę i ją po prostu zgryźć, w ten sposób wywołując łzy w oczach Marceli, ale po prostu psy są psami. I akceptacja to jest ten pierwszy krok do tego, żeby z takim luzem w sercu, luzem na duszy po prostu zacząć sobie pracę, zacząć takie bardziej świadome bycie z psem. Kolejny komponent tutaj naszego równania, o którym mówiłam na webinarze, a możecie właśnie ten podcast mieć jako takie trochę podsumowanie tego, to jest obserwacja. Obserwacja psa. I tutaj już dosłownie takie narzędzie, które mamy, to jest na przykład nasza komórka, tudzież jakaś kamerka, gdzie możemy nagrywać chociażby nawet interakcje psów na zewnątrz, czy w psim parczku i później odtwarzać to po kilka razy, nawet w zwolnionym tempie, dzięki czemu jesteśmy wyłapać o wiele więcej różnych psich sygnałów, dociekać, co te sygnały mogą oznaczać, co całość może oznaczać, jak oceniamy napięcie w ciele psa, które często nam mówi więcej niż same jakby kawałki zachowań, małe elementy zachowań. Więc takie wideo jest super naszym nauczycielem, narzędziem do tego, żeby tego psa jeszcze lepiej poznawać, psi język. Kolejną podpowiedzią jest tutaj etogram, który został stworzony przez Aleksę Kaprę. Odsyłam Was do tego etogramu. Są też płytki CD, które można zamówić i takie właśnie grupy zachowań, grupy funkcjonalne oglądać, czytać o nich, rozpoznawać je i dzięki temu też gdzieś tam otwierać sobie oczy, poszerzać horyzonty na to właśnie, co już zostało tak naprawdę zbadane, co odkrywają etolodzy, jak właśnie psy posługują się swoim ciałem, zapachami, które zostawiają, i co ten pies tak naprawdę chce nam, chce środowisku powiedzieć, a przede wszystkim też, jak on się czuje, bo to, jak on się czuje, będzie miało szalony wpływ na to właśnie, jak on się będzie zachowywał. I bardzo tutaj ważne w tym punkcie obserwacji jest też dawanie psu wyjścia, przerywanie czy jakiejś sytuacji, interakcji, bo widząc psa, że na przykład sobie słabo radzi, że trochę go to przerasta, możemy właśnie zaingerować, możemy dać mu wsparcie, możemy go po prostu zabrać z tej sytuacji, możemy troszkę przerwać, dać ochłonąć, a później znowu spróbować w taką sytuację, że tak powiem, go włożyć, ale trzeba widzieć po prostu to, co on przeżywa, żeby móc faktycznie w dobrym momencie zareagować lub nie zareagować i dać mu rozwiązać sytuację po swojemu. I ważna rzecz, która będzie łączyła nam tutaj ten obszar z kolejnym, to są sygnały stresu. Czyli wszystkie sygnały, które pies może wysyłać, i tutaj fajną też możemy mieć taką skalę, gdzie ja często te delikatne porównuję bardziej do takiego szeptu, typu na przykład delikatne zamrożenie całego ciała, spojrzenie takie bardziej zimne, tak zwane grożenie w stronę właśnie tego, co psa gdzieś tam przeraża, czego sobie nie życzy, czasem ziewnięcie lub wężowy język, do takich jeszcze mocniejszych, gdzie pies jest bardzo spięty, gdzie bardzo jest napięty i zaczyna intensyfikować te sygnały stresu do pokazywania zębów, kłapania, warczenia, ugryzienia. I gdy przeważnie jest tak, że pies nie musi tak mocno intensyfikować swoich sygnałów stresu, tylko, że tak powiem, wystarczą te delikatniejsze, żebyśmy na przykład właśnie przerwali jakiś zabieg, jakieś ćwiczenie, czy jakąś sytuację z innymi ludźmi, to pies się uczy, że okej, delikatnie powiem co i jak, właśnie użyję tego szeptu i zostanę wysłuchany, usłyszany. Ale gdy to przegapiamy i pies dalej tkwi w tej sytuacji, uczy się niestety, że musi użyć mocniejszych sygnałów, żeby faktycznie ktoś ten jego krzyk usłyszał. No i przechodzimy do trzeciego komponentu, tuż obok akceptacji i obserwacji, do komunikacji. I oczywiście w tym obszarze również jest pewien podział, bo możemy mówić o komunikacji takiej, gdzie my jesteśmy źródłem informacji. I tutaj bardzo polecam nazywanie rzeczy, sytuacji, zachowań, które właśnie się dzieją. Czyli na przykład takie też ostrzeganie psa, bo cały czas wtedy jesteśmy tym źródłem dla psa rzetelnych informacji. Czyli na przykład chcę psy nakarmić, to najpierw im powiem, o co chodzi, czyli że będzie papu. I wtedy dopiero idziemy do kuchni. Czy na przykład coś chcę sprawdzić w ich łapce, więc mam nazwę łapka i dopiero tą łapkę dotykam. Czy muszę psa podnieść, bo coś się dzieje, bo chcę go włożyć do klatki w bagażniku, którą mam wyżej, to też mówię hasło ręce i dopiero go podnoszę. Czy zatrzymuję go smyczą, bo coś muszę wyjąć z torebki, to najpierw mówię czekaj i dopiero napinam smycz, tak żeby miał pies szansę się przygotować do tego, co się dzieje. I no właśnie, tutaj jestem tym ważnym źródłem dla niego, źródłem informacji, więc coraz bardziej zwraca na mnie uwagę, czerpie ode mnie informacji. Tutaj można by zestawić taką opozycyjną rzecz, gdy non-toper gadamy do psa, i to nie niesie żadnej informacji, tak jakbyśmy znieczulali psa na to, na siebie. I bardzo też ważne są sygnały, które wysyłamy ciałem, czyli zauważ, czy gdy nachylasz się za bardzo nad psem, twój pies nie próbuje się wycofać, lub gdy go głaszczesz, nie próbuje przerwać, odejść, ale nie może, bo jest na przykład na smyczy, albo go trzymasz, albo tak intensywnie go głaszczesz, że on zaczyna się frustrować. Takie właśnie też obserwowanie psa, patrzenie też na to, jak my tu stajemy właśnie z naszym ciałem, często bardzo pomaga, gdy na przykład zawracamy na spacerze i wołając psa, sami też swoje ciało ustawiamy w drugą stronę, dając psu znak swoim ciałem. One bardzo nasze ciała intuicyjnie wręcz czytają i jest ten przekaz ciałem ważniejszy niż słowami. Właśnie w treningu ja staram się gdzieś tam troszkę to, powiedzmy, wyrównać, ale posługuję się ciałem, żeby te moje komunikaty nie były tak mocno sprzeczne. I tutaj właśnie to zawracanie ciałem, skierowanie ciała w drugą stronę, na przykład widzicie na horyzoncie psa, twój pies zaczyna się denerwować, stresować, możesz odwrócić swoje ciało, zaproponować mu w ten sposób odejście. Także zwracajcie też uwagę na to właśnie, co wasze ciało mówi i czy to jest spójne z tym, co się właśnie dzieje i dziać zaraz będzie. Oraz komunikacja w stronę psiaka, czyli tutaj łączy się to z naszą właśnie obserwacją, czy sygnałów stresu, to czy pies sobie radzi z daną sytuacją, jakie ma emocje przede wszystkim, to jest taki szacunek dla psa. Pokazanie mu, że on tutaj też ma coś do powiedzenia, takie słuchanie, wsłuchiwanie się w psa. I oczywiście nie polecam też pójścia w jakąś taką skrajność, że idziemy cały czas za psem i nasze potrzeby totalnie gdzieś tam są na szarym końcu. Absolutnie nie jestem fanką takiej ideologii. Natomiast ja staram się tutaj bardzo wypośrodkować. Dla mnie ja, pies, jesteśmy tak samo ważni i tworzymy team i nasze informacje też są istotne i mimo, że bardzo właśnie psa szanuję, to jednak ja mam też większą mądrość, na przykład to, że ulica jest niebezpieczna, więc jak powiem hasło nie, tam nie idziemy, to jednak pies musi tego przestrzegać. Więc tutaj staramy się bardzo znaleźć takie wspólne obszary, gdzie i pies może podjąć decyzje, nawet czasem proste, powiedzmy wybór gryzaka, czy właśnie pójścia w którąś stronę na spacerze. Także jeśli tylko macie możliwość, dawajcie psu wybór, bo jednak wiele tych obszarów jego życia jest bardzo podporządkowana naszym decyzjom. Czasem na przykład też daje wybór, jakie smaki pies będzie jadł, czy jaką zabawką chce się dzisiaj pobawić. Więc jak najbardziej taka komunikacja w obie strony, gdzie my coś proponujemy, a pies może z tego skorzystać lub nie, też jest bardzo ważna. I te wszystkie elementy akceptowania psa, że jest psem, obserwowanie go i komunikowanie mu ważnych informacji, ale też zbieranie od niego informacji, to wszystko daje nam ostatni element naszego tutaj równania. Zrozumienie. Zrozumienie psa jako właśnie naszego przyjaciela, jako właśnie to, że to nie jest mały człowiek na czterech łapkach, tylko jest psem i ma pewne też psie emocje, pewne psie zachowania. Ale no właśnie, akceptowanie też go. Psy nas potrzebują, ale my także ich potrzebujemy. Ale to do nas należy zdobywanie wiedzy, jak tu w tej układance najlepiej wszystko poukładać. I taka mała właśnie gwiazdka, apel. Nie zapominajcie również tutaj o swoich emocjach, o swoich potrzebach, bo też jesteśmy w tej układance bardzo istotnym elementem. Mam nadzieję, że ten mały wykład, mały podcast był dla Was inspirujący. Do zobaczenia w kolejnym Psiegadanym. Pa!